Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Gdy bracia ujrzeli Józefa z daleka i zanim się do nich zbliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: oto nadchodzi ten, który miewa sny. Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożarł. To już ostatnia z tych starotestamentalnych historii, które chcemy w tym Wielkim Poście odczytać, dostrzegając w tych postaciach, w tych historiach zapowiedź tego, co się miało wydarzyć z Jezusem Chrystusem i co ma się wydarzyć w naszym życiu w czasie tych świąt. To historia Józefa, syna Jakuba, o którym mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu. Jeden z 12 braci. Umiłowany syn. Ale to, że był umiłowanym synem dla Jakuba, sprawiło, że pozostali bracia go znienawidzili. Do tego stopnia, że postanowili go zgładzić. I kiedy zajmowali się swoimi obowiązkami, kiedy paśli owce, Jakub, wtedy już Izrael, po zmianie imienia, postanowił wysłać Józefa do swoich braci, żeby zaniósł im pożywienie, bo zatroszczył się o nich ojciec. Kiedy zobaczyli tam Józefa, który do nich poszedł, w ich sercu zrodziło się pragnienie zgładzenia tego umiłowanego syna ojca. Zabijmy go i wrzućmy do studni, a potem powiemy, że pożar go dziki zwierz. Na szczęście jeden z braci miał lepsze serce, Ruben. Postanowił i zaproponował braciom, że wystarczy, jak go wrzucą do studni, że nie trzeba go zabijać. Potem Juda znowu sprawił, że został sprzedany w niewolę do Egiptu. Ale tak naprawdę oni już go zabili. Spróbujcie sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać, jak musiał czuć się Józef, który został złapany przez swoich braci, pobity, odarty z szaty i wrzucony do tej studni. Oni tuż obok tej studni urządzili sobie ucztę, przyjęcie z tego powodu, że rozwiązali swój największy problem, że pozbyli się umiłowanego syna ojca. On to wszystko słyszał. On był przy tych rozmowach. On widział, czy przynajmniej słyszał, jak cieszą się jego bracia z tego powodu, że go zabili. Co za bestialstwo. Co za nieczułość. Urządzić sobie imprezę z powodu zabicia brata. Józef w sobie doświadczył, że umarł, że został zabity przez braci. Nawet jak się to nie dokonało fizycznie, to on to przeżył. On stracił ojca. A ostatecznie został sprzedany w niewolę, czyli umarł społecznie. Bo niewolnik w tamtych czasach to była rzecz. Dywan był droższy od człowieka, od niewolnika. O dywan bardziej dbano, bo trzeba było więcej za niego zapłacić. Tym był niewolnik. Żadnych praw. Był rzeczą, którą można sprzedać, którą można zapisać w testamencie, którą można wymienić. Józef umarł w tym momencie. Widzicie w tym historię Jezusa? Umiłowany syn ojca, wysłany przez ojca do swoich braci, do człowieka. poszedł tam po to, żeby zanieść smakołyki, żeby posilić człowieka, żeby przynieść mu miłość, pocieszenie, dobroć, bo ojciec się zatroszczył o pozostałe swoje dzieci. A ci pojmali, pobili, zdarli mu szatę, zabili i sprzedali. Tak jak Judasz za 30 srebrników sprzedał Jezusa. Tak bracia za 20 sztuk srebra sprzedali Józefa. Chrystus był sprzedany w Józefie. On w Józefie cierpiał. To jest historia, która mówi o tym, że Bóg tam był. Że Bóg był w tym cierpieniu Józefa. Że Bóg to zna. Nie wiem, jakie ty masz zranienie. Ale na pewno każdy z nas, mniejsze albo większe doświadczenie zranienia, zdrady, sprzedania, zabicia zna. Bóg w tym jest. Bóg jest w twoim cierpieniu. Bóg jest w tej historii. Bóg naprawdę ją zna. I potem mijają lata. Dokładnie 22. Po 22 latach 10 braci przychodzi do Egiptu. Przychodzą, ponieważ w ich kraju panuje głód. Ponieważ w ich kraju jest śmierć. Chcieli zabić Józefa, a sami zaczęli umierać. Bo tak działa grzech. Grzech zaczyna zabijać tego, który grzech popełnia. Oni zaczynają umierać i szukają ratunku. I przychodzą do Egiptu. A tam jest Józef, zarządcą Egiptu. Józef z niewolnika staje się drugim człowiekiem. Józef z niewolnika staje się prawą ręką Faraona. Ma pełną władzę królewską w Egipcie. Bo Bóg jest w tej historii, Bóg ją prowadzi. Ta historia nie wymknęła mu się z rąk. Nie wiem, jakie cierpienie przeżywasz. Nie wiem, jakie rany masz w sercu. Ale Bóg chce z ciebie zrobić króla. Bóg chce z ciebie zrobić człowieka szczęśliwego, spełnionego. Bóg z twojej biedy, z twojej nędzy, z twojego cierpienia potrafi zrobić coś pięknego. Bóg naprawdę potrafi ze zła zrobić dobro. Z najtragiczniejszej historii potrafi wyprowadzić coś niesamowitego. Tak jak to zrobił w Józefie. I oczywiście, kiedy ci bracia stają przed Józefem, to go nie poznają. Józef ich poznał. I zobaczcie, jaki paradoks. Ci, którzy go zabili, byli przekonani, że on nie żyje. Ci, którzy go zabili, przychodzą do niego i mówią: daj nam jeść. Czyli inaczej, daj nam życie. Daj nam życie, bo bez ciebie umrzemy. I tu się zaczyna całe zmaganie. I tu się zaczyna cała walka. I tu się zaczyna historia zbawienia. Bo Józef musi podjąć decyzję. musi podjąć decyzję o przebaczeniu. Albo im przebaczę, albo umrą. Albo im okaże miłosierdzie, albo umrą. Ale najpierw trzeba zobaczyć, że ta historia jest o Jezusie. I ta historia jest o nas. Zanim wcielimy się w rolę Józefa, musimy się postawić w roli tych braci. Bo to ja zabiłem Chrystusa. Bo to ja jestem winny śmierci Józefa. I nie ma w tym kościele nikogo, kto by nie zabił Jezusa. I nie ma w tym kościele nikogo, kto by nie był winny śmierci Józefa. I dopóki to do nas nie dotrze, to nic nie rozumiemy z Ewangelii. To jest to opowiastka o moralności, o tym, co można albo czego nie można. O tym, jak żyć, żeby być lepszym albo gorszym. Ale to nie jest dobra nowina. To nie o to chodziło Jezusowi. On nie napisał podręcznika Savoir Vivre. Dopóki nie zrozumiem, że to ja jestem winny śmierci Chrystusa, Ewangelia przechodzi koło mnie, nad moją głową, ale mnie nie dotyka. Dopóki uważam, że nie mam grzechu, że jestem bez winy, to nic nie rozumiem z Ewangelii. Całe sedno sprawy to stanąć przed Chrystusem, przed tym, kogo zabiłem, i powiedzieć Mu: daj mi żyć, bo grzech mnie zabija. Tak jak święty Piotr powiedział: zabiliście dawcę życia. Skoro zabiłem dawcę życia, to automatycznie zabijam siebie. Mój grzech nie tylko zabija Chrystusa, on we mnie uderza rykoszetem. To ja nie mogę żyć naprawdę. To jest takie życie, wydaje mi się, że żyję, ale tak naprawdę jestem umarły. To ja mam stanąć przed tym, kogo zabiłem, i powiedzieć: daj mi żyć. Daj mi życie. Bo sam go nie mam. Bo sam go nie mam skąd wziąć. To jest Ewangelia. To jest historia takiej miłości, która potrafi przebaczyć, która potrafi kochać. Mimo tego, że to ja go zabiłem. To jest historia o tym, że jest ktoś, kto mnie tak kocha, że potrafi za mnie oddać życie. Mimo tego, że to ja go zabijam. To nie jest historia o moralności. To jest historia zbawienia. Historia miłości aż po śmierć. Miłości silniejszej od śmierci. Przebaczenia silniejszego od nienawiści, od gniewu i od mojego grzechu. Historia miłości silniejszej niż moja słabość i mój grzech. To jest chrześcijaństwo. Te święta nie są po to, żebyśmy dobrze zjedli. Te święta nie są po to, żebyśmy odpoczęli po pół roku ciężkiej pracy od Bożego Narodzenia. I nawet te święta nie są po to, żebyśmy usiedli w miłej, rodzinnej atmosferze. Te święta są po to, że jestem trupem, a mam żyć, bo chcę żyć. I nikt mi życia nie może dać, tylko On. Tylko Ten, który za mnie umarł. I albo do Niego przyjdę i poproszę, albo je stracę. I dopiero wtedy, kiedy tego doświadczę, dopiero wtedy, kiedy doświadczę tego, że On za mnie umarł, za mnie, nie za mojego sąsiada, nie za tego grzesznika, nie za tego, który nie chodzi do kościoła, za mnie umarł. Dopiero wtedy, jak to doświadczę, dopiero wtedy można postawić się w roli Józefa i odpowiedzieć na tę miłość. I samemu być takim Józefem, który jest zdolny do przebaczenia tego, co mi wyrządzono, tej krzywdy, którą mi wyrządzono, tego zła, które mi uczyniono. Dopiero wtedy, kiedy ja doświadczę, że ktoś mi wybaczył, że ktoś mnie tak kocha, dopiero wtedy sam mogę tak kochać. Sam mogę na tę miłość odpowiadać. I kiedy stoją przed nim bracia, to Józef zaczyna trzydniową walkę. 3 dni potrzebował na podjęcie decyzji, czy im przebaczyć. A czasami nawet 3 dni to jest za mało. Czasami 30 lat, 52 lat trzeba walczyć o decyzję przebaczenia. I kiedy w końcu decyduje się przebaczyć swoim braciom, to podaje argumentację. Mówi, dlaczego im przebaczył. Powiedział im, przebaczyłem wam, bo ja czczę Boga, bo ja oddaję chwałę Bogu. Józef zobaczył, że w tej historii Bóg jest obecny. Józef zobaczył, że to Bóg ich tam przysłał. Że to Bóg tak pokierował jego życiem, że znalazł się w Egipcie, że stał się zastępcą Faraona. I teraz Bóg tak pokierował jego braci, żeby doprowadzić ich do doświadczenia nawrócenia, przemiany serca. 22 lata temu, 22 lata wcześniej, Bóg był obecny w cierpieniu Józefa. Ale teraz to Bóg przejmuje kontrolę. Teraz to Bóg zaczyna interweniować i już nie wystarczy, że jest obecny. Ale teraz Bóg chce to zbawić. Ale do tego potrzebuje zgody Józefa, jego decyzji przebaczenia. I to jest pytanie. Pytanie, czy Bóg naprawdę jest na pierwszym miejscu? Decyzja przebaczenia Józefa płynie stąd, że Bóg był na pierwszym miejscu. Ja czczę Boga. Skoro Bóg mi wybaczył, to ja wam wybaczę. Bóg jest pierwszy. Ja go słucham. Ja go naśladuję. To nie jest proste. 3 dni musiał się zmagać, walczyć z samym sobą, z Bogiem. Ale ja czczę Boga. Taka jest decyzja. Uszanował Boga i przebaczył. Nie wiem, jakie masz zranienia. Sam sobie to musisz powiedzieć. Sam sobie musisz powiedzieć, czego jeszcze nie przebaczyłeś. Może masz doświadczenie zdrady w małżeństwie i nie możesz tego przebaczyć. Nie chcesz tego przebaczyć. Może masz doświadczenie tego, że twój współmałżonek cię zostawił. Albo że jest alkoholikiem. I nie potrafisz go już kochać. A może nie potrafisz przebaczyć zranień, które wyniosłeś ze swojego domu. Nie potrafisz przebaczyć swoim rodzicom. Tego, że ci nie kochali albo cię za bardzo kochali. Zniewalając przez większą część życia. Może nie potrafisz tego przebaczyć, że twój ojciec pił, albo twoja mama, że cię zostawili. Nie wiem, sam sobie musisz odpowiedzieć, czego jeszcze nie przebaczyłeś. Tylko pytanie, czy czcisz Boga? Czy Bóg jest naprawdę na pierwszym miejscu? Czy masz doświadczenie tego, że to Chrystus za ciebie umarł i tobie przebaczył? Nie przebaczył ci byle czego. To nie to, że Chrystus ci przebaczył, że brzydko mówisz, że czasami się pokłóciłeś, że nie odmówiłeś paciorka. Chrystus ci przebaczył to, że go zabiłeś, morderstwo. To ci Chrystus przebaczył. Wobec krzyża Chrystusa wszyscy jesteśmy równi. Tam nie ma sprawiedliwszych i mniej sprawiedliwych. Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy są winni śmierci Boga. A On wszystkim okazał miłosierdzie. Bo jeżeli to doświadczyłeś, jeżeli doświadczyłeś takiej miłości, to cię otworzy na przebaczenie. To ta miłość otworzy cię na decyzję. To ze względu na tą miłość, ze względu na Boga przebaczysz. Bo dopóki nie przebaczysz, to nie będziesz żył pełnią życia. To będziesz umierał. A może właśnie dlatego nie jesteś w pełni szczęśliwy. Może dlatego nie umiesz tak kochać. Może dlatego ciągle ci czegoś w życiu brakuje. Że jeszcze nie przebaczyłeś. Pomyśl teraz o tych sytuacjach, których nie przebaczyłeś. Pomyśl o tych osobach, do których żywisz nienawiść, złość, o których nie potrafisz dobrze myśleć, o których nie potrafisz dobrze powiedzieć, za których nie potrafisz się modlić. Pomyśl o tych, którzy cię denerwują, jak tylko ich zobaczysz. O tych, którzy cię denerwują, jak tylko o nich pomyślisz. I podejmij decyzję przebaczenia. Jak nie masz takiej osoby, Bogu niech będą dzięki. A jak masz, to teraz pomódlmy się wspólnie o to. O decyzję przebaczenia tym osobom. O moc do tego. Zamknijcie oczy, to pomaga w modlitwie. Można położyć rękę na sercu, żeby skupić się na tym. Ja będę modlił się głośno, a wy módlcie się w swoim sercu. Panie Jezu Chryste, Dawco życia, przychodzę do Ciebie jako ten, który przez swój grzech Cię zabił, który jest winien Twojej śmierci. I proszę Cię, daj mi żyć naprawdę. Daj mi życie, bo wiem, że bez Ciebie umieram. Że bez Ciebie nie żyję swoim życiem, nie żyję pełnym życiem. Daj mi takie doświadczenie Twojej miłości miłosiernej, takie doświadczenie Twojego przebaczenia, żeby ta miłość mnie porwała do kochania moich braci, do przebaczenia moim braciom. Polecam Ci teraz, Panie, tę osobę, do której żywię nienawiść, złość, gniew. Polecam Ci tę osobę, która mnie bardzo zraniła, której nie potrafię przebaczyć, o której nie potrafię dobrze myśleć, wobec której czuję nieustanny gniew i złość. I proszę Cię, chcę jej przebaczyć. Postanawiam jej przebaczyć. Chcę ją kochać. Daj mi taką miłość, żebym to potrafił. Ulecz moją ranę. Spraw, żeby przestała boleć. I uczyń mnie królem. Uczyń moje życie szczęśliwym. Zrób mi dokładnie to, co zrobiłeś Józefowi.